Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Skłaniam się.
Jak Pan jako mieszkaniec strefy przygranicznej ocenia przedłużenie stanu wyjątkowego?
To rzecz oczywista, że chyba nikt z nas nie chciałby żyć w strefie stanu wyjątkowego, ale cóż, nie można żyć oderwanym od rzeczywistości i faktycznie była taka potrzeba, aby ten stan wprowadzić. W związku z tym należało się do tej sytuacji przyzwyczaić. Rozumiem przesłanki mówiące o tym, dlaczego potrzebny jest ten stan wyjątkowy, ale rozumiem też po części jakieś zmęczenie, które zaczyna się pojawiać wśród niektórych mieszkańców.
A czy pan odczuwa jakieś szczególne niedogodności związane ze stanem wyjątkowym? W internecie chociażby można przeczytać wpisy, w których niektórzy mieszkańcy narzekają na przykład na dużą liczbę kontroli funkcjonariuszy podczas przemieszczania się na terenie objętym stanem wyjątkowym.
Faktycznie takie wpisy były, ale to często byli ludzie przyjezdni, którzy w pewnym momencie zaczęli być częścią naszego społeczeństwa i to oni nadawali głównie ton tego typu przekazom. Jak się okazuje, ten stan wyjątkowy, oprócz tych de facto kontroli, na które natykamy się, przemieszczając się po strefie stanu wyjątkowego, nie ma jakichś dodatkowych większych niedogodności. Oczywiście nie mówię tutaj o branży chociażby turystycznej.
Tak, rozumiem, że prace rolnicze przebiegają bez zakłóceń.
Tak, prace rolnicze przebiegają bez zakłóceń. My się przemieszczamy w obrębie naszych pól bez najmniejszych problemów. Normalnie pracujemy, nie ma z tym najmniejszego problemu. Zresztą człowiek to jest takie zwierzę, które bardzo szybko przyzwyczaja się i przystosowuje do nowych okoliczności. No, stan wyjątkowy jest taką nową okolicznością. No i wydaje mi się, że po tym miesiącu już zdążyliśmy do tego przywyknąć.
Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, przed mobilizacją funkcjonariuszy Straży Granicznej i wojska, często podkreślano, że funkcjonariusze Straży Granicznej to także mieszkańcy terenów przygranicznych, którzy dobrze znają i realia tych terenów, i mieszkańców tych terenów. Czy coś się zmieniło w relacjach mieszkańcy, funkcjonariusze Straży Granicznej, wojska? Bo jak wiemy, przyjechali funkcjonariusze Straży Granicznej z innych części kraju, przyjechali żołnierze niezwiązani z tym regionem.
To prawda, jest wielu funkcjonariuszy z różnych regionów kraju. Zdążyliśmy przyzwyczaić się do swoich twarzy. Gdzieś tam też wymieniamy ze sobą czasem uprzejmości. Wydaje mi się, że wszystkie strony zdążyły już się do tego stanu wyjątkowego przyzwyczaić.
A czy w pańskiej ocenie polska granica jest dobrze strzeżona, bo cały czas słyszymy o przypadkach imigrantów, którym jednak udało się, pomimo zwiększonej liczby funkcjonariuszy, pomimo ogrodzeń na granicy, przedostać do Polski.
Przekroczenia były, są i będą. Teraz mamy po prostu do czynienia z apogeum i z masową migracją, już nie tylko robioną przez grupy przestępcze, ale także przez państwo z nami sąsiadujące. Granica będzie szczelna tylko i wyłącznie, jeżeli będzie pilnowana po obydwu jej stronach. Mamy do czynienia z pilnowaniem granicy z jednej strony przez naszych funkcjonariuszy. Mamy dodatkową infrastrukturę graniczną w postaci tego płotu i mimo tych nadzwyczajnych środków te przekroczenia będą, ponieważ druga strona nie dość, że nie wywiązuje się z obowiązku pilnowania tej granicy, to dąży do jej rozszczelnienia. W związku z tym te przekroczenia będą nadal. Nie są one tak masowe, jak były w połowie sierpnia, ale będziemy ciągle o nich słyszeć i będziemy dalej widywać migrantów, tak jak było do tej pory.
To ilu migrantów, ile grup migrantów dotychczas pan spotkał?
Nie prowadzę takich statystyk. Ostatnio migranta spotkałem przedwczoraj na moim polu. Krótkie spotkanie, mieliśmy okazję przez kilkanaście minut porozmawiać. Mówiąc w dużym skrócie, ten Kurd, obywatel Iraku, był zainteresowany głównie przetransportowaniem go dalej. Nawet proponował mi z tego tytułu $1000. Drugą rzeczą, która go interesowała, było naładowanie jego telefonu. Oczywiście powiadomiłem służby. W międzyczasie rozmawialiśmy, dałem mu to, co miałem, czyli jakiś baton energetyczny i wodę, też dwa koce termiczne. No,
Rozumiem, że takie zapasy jak woda, baton energetyczny i koce termiczne to nie jest to standardowe wyposażenie pańskie przy pracach polowych, tylko na właśnie taką ewentualność.
Jest standardowym wyposażeniem oprócz koców termicznych. Koce termiczne są, że tak powiem, dodatkiem, już z apteczek wszystkie opróżniłem, dlatego w ostatnim czasie domówiłem trochę więcej. Pogoda jest jaka jest i to są takie rzeczy, gdy się spotykamy z tymi migrantami, wielowątkowe. No, w pierwszej perspektywie spotykamy człowieka, więc naturalną kwestią jest to, że chcemy mu w jakiś sposób pomóc. No, są różne rozterki na granicy, dlatego kiedy serce zawodzi, należy przede wszystkim myśleć głową. W związku z tym no, takie rzeczy jak koc termiczny jest jak jest, więc dobrze ze sobą mieć, różnie to bywa, nie wiadomo w jakiej sytuacji przyjdzie nam się z kimś spotkać.
Co do imigrantów, trwa dyskusja. Z jednej strony mówi się, że są to dorośli mężczyźni, w większości inne osoby przedstawiają imigrantów jako głównie kobiety z dziećmi, a z pańskiej obserwacji jak wynika? jakie są to osoby?
Prawdę powiedziawszy, są wszyscy. No jest cały przekrój społeczeństwa. Są faktycznie młodzi, wysportowani chłopacy w sile wieku, ludzi, których widywałem, no to byli właśnie młodzi mężczyźni. Zdarzają się całe rodziny, z tym, że, co należy podkreślić, ci młodzi mężczyźni, którzy przekraczają granice, niechętnie biorą ze sobą w tą podróż kobiety z dziećmi, ponieważ oni są zdeterminowani, żeby przedostać się jak najdalej w głąb naszego kraju, a później na zachód Europy. W związku z tym kobiety z dziećmi będą swego rodzaju balastem. W związku z tym żołnierze więcej obcują z kobietami i dziećmi, które zdarzają się przy tej granicy, ponieważ one gdzieś tam błąkają się przy tym płocie ze względu na to, że po pierwsze albo nie chcą za bardzo inne grupy ich brać, a z drugiej strony one same też nie są w stanie sforsować tej bariery.
Czy mieszkańcy przygranicznych miejscowości faktycznie w ostatnim czasie obserwują osoby, które prowadzą auta z innymi numerami rejestracyjnymi niż zazwyczaj, które krążą i zachowują się podejrzanie?
Zdarzają się takie samochody. Te samochody rzucają się w oczy, ponieważ mamy bardzo mocno ograniczony ruch pojazdów spoza strefy stanu wyjątkowego. W związku z tym jest o wiele większa łatwość wyłapywania tychże kurierów przez służby, ponieważ oni są widoczni o wiele bardziej niż w momencie, kiedy mieliśmy naprawdę spęd z całej Polski różnych samochodów. W momencie, kiedy mamy stan wyjątkowy, to w zasadzie jest jego chyba największa zaleta. Ten sposób transportu ludzi został w dosyć dużym stopniu ograniczony, co nie znaczy, że niemożliwy, ponieważ próby ciągle są. Pewnie tak długo jak przy granicy będą migranci, tak długo będziemy mieli do czynienia z próbami ich podejmowania.
To ile ta sytuacja w pańskiej ocenie potrwa i co jako mieszkaniec przygranicznej miejscowości, jako politolog z wykształcenia, jako człowiek, który interesuje się tym, co dzieje się za naszą granicą i w ogóle w świecie, czy widzi pan jakieś rozwiązanie tej sytuacji?
Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to jako głos ekspercki, ale wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia z tym kryzysem przez jeszcze kolejne miesiące. A być może i lata. Musimy przygotować się na permanentny kryzys. Wydaje mi się, że należałoby wykonać kilka rzeczy. Pierwsza sprawa, budowa konkretnego muru z prawdziwego zdarzenia z rozwiniętym wsparciem elektronicznym. Kolejna kwestia to doposażenie Straży Granicznej. Nie tylko w nowy sprzęt, ale także jeżeli chodzi o nowych funkcjonariuszy. Dodatkowo należałoby wykorzystać w jeszcze bardziej efektywny sposób Wojska Obrony Terytorialnej. Brakuje troszeczkę pracy w terenie, trochę patroli, takiej inwentaryzacji terenu. Nie ma naszej narracji, nie ma naszego głosu mówiącego o konsekwencjach nielegalnej migracji, kierowanego do osób, które potencjalnie są zainteresowane nielegalną migracją poprzez kanał otworzony przez Białoruś. To właśnie tam, w Iraku, Afganistanie, w tych wszystkich miejscach, z których ci ludzie próbują się dostać do Europy, powinniśmy istnieć w mediach społecznościowych, na YouTubie, bo to właśnie są nośniki, z których ci ludzie dowiadują się o możliwości podróży do Europy. Ci ludzie są oszukiwani, ci ludzie są wykorzystywani i oni dopiero przy granicy orientują się, że są w swego rodzaju pułapce zastawionej przez białoruskie służby. W związku z tym należałoby, aby tam na miejscu, już na poziomie mediów społecznościowych, kanałów komunikacji, mówić o tym problemie i ostrzegać, aby ci ludzie nie dawali się nabierać na miraż łatwego przyjazdu do Europy.
To na pewno wyzwanie dla polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się, wszystkiego dobrego.